Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
No drodzy Państwo, w tej audycji na żywo nie ma rzeczy przypadkowych. Queen pojawił się także specjalnie z premedytacją. Dziś naszym gościem jest Piotr Otrębski, absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarz, popularyzator wiedzy o Warszawie, warszawianista. Witam serdecznie. Dzień dobry raz jeszcze.
Dzień dobry.
Co było wcześniej, Piotrze? Radiowa pasja czy miłość do Warszawy?
Radiowa pasja przyszła w wieku dojrzałym, bym powiedział, a miłość do Warszawy w piaskownicy.
Czy kryteria świadczące o rodowitym warszawiaku albo warszawianinie zmieniły się albo zmieniały w ciągu ostatnich lat?
Przyznam, że kiedyś przywiązywałem do tego wagę. Teraz wydaje mi się, że to jest mniej ważne. Jakie to są kryteria? Kiedyś uważałem, że warszawiakiem jest ten, kto ma przodków warszawiaków jeszcze sprzed II wojny światowej, ale nie dajmy się zwariować. No, nasze koleje losów, biografie są tak złożone, że chyba nie warto się w takich ramach zamykać. Chociaż też jest tak, że warszawiacy, ci rodowici, którzy mają doświadczenia pokoleń za sobą, którzy znają historie rodzinne, czują się związani z miastem, pewnie lepiej to miasto rozumieją.
Kto częściej psuje zatem opinię o Warszawie? Rdzenni warszawiacy, mieszkańcy tego miasta, czy jednak tak zwana modna warszawka?
Nie zdecyduję się odpowiedzieć na to pytanie, żeby nikogo... Nie, bo to by było chyba nieuczciwe szufladkowanie. Znam wielu porządnych, tak zwanych przyjezdnych, którzy też kochają to miasto i tutaj się znakomicie odnajdują, znakomicie się tutaj urządzili, mówiąc brzydko, i zawodowo, i rodzinnie, i wnoszą rzeczywiście wartość dodaną do tego miasta. Znam też rodowitych warszawiaków, którzy nic nie wnoszą. Zatem takie generalizowanie chyba nie będzie uprawnione.
Przyznaję, że ogarnęło mnie takie mocne wzruszenie, kiedy zaczęłam się wczytywać w rozdziały tej książki. Echa dawnej Warszawy, kościoły i kaplice. Dlaczego właśnie kościoły i kaplice stanowią główny wątek twojej książki?
Trochę tłumaczę się z tego w słowie wstępnym. Kościoły warszawskie to obiekty, oczywiście obiekty sakralne, domy Boże, ale już w pierwszym akapicie piszę, że te kościoły odgrywają ważną funkcję społeczną i przestrzenną, no bo są miejscami spotkań, modlitwy, ale też figurują w przestrzeni miejskiej, wzbogacając ją, określając, stając się ikonami nie tylko Warszawy, ale też jakichś takich węższych przestrzeni, dzielnic, parafii, rewirów, bym powiedział. No i te nasze warszawskie kościoły to zabytki historyczne, to w przypadku archikatedry miejsce koronacji, ślubów, pogrzebów i wiecznego spoczynku, także koronowanych głów i wybitnych postaci, pisarzy, polityków, synów kościoła. Kościoły warszawskie umierały z Warszawą i z Warszawą się odradzały. Przypadek kościołów staromiejskich, kościoła świętego Marcina przy ulicy Piwnej, który w czasie II wojny światowej został doszczętnie, podobnie jak katedra, zmieciony z powierzchni ziemi. No, na tych zdjęciach powojennych widać dosłownie kikuty sterczące, wystające z ziemi. Te kościoły się podniosły, mimo że władza komunistyczna o tym decydowała, to jednak starano się żeby ta Warszawa, przynajmniej w tej warstwie zewnętrznej, jakoś się odrodziła. I to się działo. Te kościoły są też galeriami rzeźby, malarstwa, wspaniałych zabytków. Wybitni twórcy byli aktywni właśnie w urządzaniu warszawskich kościołów. Zresztą w XIX wieku i wcześniej też, ale mówię o XIX, dlatego że wtedy mieliśmy już na usługach prasę i jak się przegląda gazety dawne warszawskie, to widać, że każda konsekracja czy każda większa uroczystość w kościele była wielkim wydarzeniem. Kurier Warszawski bogato informował o takich wydarzeniach, poświęcał naprawdę kilka kolumn, na przykład poświęceniu kościoła jednego czy drugiego.
No właśnie, drodzy Państwo, dzięki tej książce poznajemy intrygujące historie związane głównie z warszawskimi kościołami, ale nie tylko. I rzeczywiście czytamy we wstępie tej książki, że kiedyś wieże naszych świątyń dominowały w tym mieście, prawda? Dzisiaj to jednak wygląda inaczej. Jak oceniasz znaczenie dzisiaj tych kościołów w przestrzeni naszego miasta?
Warszawa to takie miasto, które przyjęło, też o tym pisze, nowoczesność z całym inwentarzem tej nowoczesności, dobrem inwentarza, to znaczy, no rzeczywiście, w dawniej w miastach pozycje pod niebem te pierwszą miały wieże kościołów, bo one wspinały się najwyżej. Później były pałace magnackie, dalej kamienice i gdzieś tak przy samej ziemi ledwo wystające z powierzchni drewniane chaty. To się musiało zmienić, bo w nowoczesnych miastach po prostu ekonomia zaczęła dyktować te pozycje pod niebem i kiedy spojrzymy na miasta amerykańskie, to taka ogólna sylweta miasta wygląda tak, że mamy wieżowiec, wieżowiec, wieżowiec i to jest sylweta bardzo wysoko podniesiona. Natomiast jak się wejdzie w te ulice, no to tam dostrzeże człowiek nawet całkiem wysokie kościoły i katedry, one gdzieś się pochowały. W Warszawie to historycznie wyglądało trochę inaczej, dlatego że przez długi czas wieże dominowały, zresztą do tej pory dominują, chociażby na Pradze nasza wspaniała katedra warszawsko-praska jest dominantą przestrzenną tej części Pragi. Najwspanialsze punkty widokowe to ganki, balkoniki na wieżach katedry warszawsko-praskiej, na których miałem okazję być i w tej książce są fotografie właśnie stamtąd. To tak,
tak, z imponującej wysokości, tak powiem.
To wspaniały punkt widokowy. Nie wiem, czy nie lepszy od Pałacu Kultury, szczerze mówiąc, ale to moja skromna opinia, dlatego że widać po prostu skarpę warszawską, widać całą kubaturę Starego Miasta, no i tę panoramę wysokościową, nowoczesną, ale to dygresja. W Polsce Ludowej z premedytacją zasłaniano kościoły przez budynki mieszkalne. Były zakusy, żeby obniżać wieże kościelne. No, możemy wskazać na kilka takich przypadków, a później, właściwie współcześnie, to już zaczyna się dziać, tak bym powiedział, w naturalny sposób, czyli to, o czym wspomniałem. Ekonomia dyktuje pozycję pod słońcem. To też w naturalny sposób te kościoły będą gdzieś znikały za wieżowcami, ale uwaga, tutaj też duże zadanie przed konserwatorami, architektami, urbanistami, żeby tak kierować rozwojem Warszawy, aby uszanować te zabytkowe założenia i te dominanty wysokościowe. To jest, myślę, bardzo ważne.
A która z tych świątyń jest ci szczególnie bliska? Mnie bardzo cieszą rozdziały poświęcone oczywiście kościołom znajdującym się na Starym Mieście, no ale najbardziej to dotyczące naszej katedry warszawsko-praskiej i oczywiście bazyliki na Pradze. A co ty nazwiesz swoją ukochaną perłą?
Perłą w tej książce nazywam jeden kościół, kościół na Lesznie. Piszę, że właściwie może nawet przytoczę cytat.
Bardzo proszę.
Ale zaraz odpowiem na to pytanie, bo to nie o ten kościół mi chodzi. Znaczy nie ten kościół jest mi najbliższy, może tak. Ale napisałem, że namiastka powściągliwego baroku w towarzystwie socjalistycznej architektury o stanie XVIII-wiecznej Warszawy w miejscu zagłady. Kościół, który nigdy nie mienił się perłą, ale jak drogocenny skarb skarb został podjęty z fundamentów i troskliwie przesunięty przez władzę ludową, bo rzeczywiście kościół na Lesznie był przesuwany w spektakularny sposób w latach 60. Natomiast najbliższe mi kościoły, no to są kościoły jakoś związane z moim miejscem zamieszkania, przynajmniej tym pierwotnym. Ja nie jestem prażaninem, tylko chłopakiem ze Śródmieścia. Moim kościołem parafialnym jest Bazylika Świętego Krzyża i tam wszystkie sakramenty poza ślubem, bo ślub brałem w katedrze warszawsko-praskiej, z którą już teraz zawodowo i emocjonalnie jestem związany. Natomiast jeśli chodzi o takie najważniejsze dla mnie kościoły osobiście, to oprócz Świętego Krzyża wskazałbym na kościół Świętego Antoniego Padewskiego przy ulicy Senatorskiej,
bo tam jest jakaś
taka
kościele.
Szczególna atmosfera modlitewna, zwłaszcza jeśli kościół jest pusty, jeśli żadne uroczystości tam się nie odbywają. Przyklęknięcie przy kutej, oryginalnej, dawnej kracie, na której widać jeszcze ślady kul z okresu II wojny światowej, no jakieś takie jest dla mnie szczególne. To kościół związany z królami. Franciszkanów, reformatów sprowadził do Warszawy Zygmunt III Waza, fundator wielu kościołów, ale tam, w tym kościele modlił się Jan III Sobieski, tam modlili się Sasi, August II, August III, bo przecież niedaleko znajdował się Pałac Saski, więc to kościół naprawdę bogaty, jeśli chodzi o historię. No i typowy był taki, była wyrwa w jego bytności w czasie II wojny światowej, kiedy został dotkliwie uszkodzony, właściwie zniszczony, a później odbudowany. Ale to też nie jest chyba takie miejsce, które najchętniej odwiedzam. Kościół wizytek, a właściwie teren kościoła wizytek.
No tak, tym od tego tekstem, zaczyna się książka.
Od tego zaczyna się książka, chociaż to wydawca o tym zdecydował, a nie ja. Przyznam, że ten tekst chyba jest mi najbliższy, dlatego że teren kościoła, właściwie klasztoru wizytek, jest miejscem absolutnie wyjątkowym, szczególnym.
Ja chciałam zresztą zapytać, gdzie znajdował się tajemniczy ogród, w którym za czasów Wazów król i królowa zażywali kąpieli.
No ten tajemniczy ogród właśnie Nadal jest tajemniczym ogrodem, dlatego że dawniej rzeczywiście był ogrodem królewskim podobno, a obecnie jest to ogrodem klauzurowym, także tylko satelita ma wgląd.
Kto tam zażywa dzisiaj kąpieli?
Myślę, że kąpieli tam nikt nie zażywa, ale siostra ogrodniczka trudzi się i rzeczywiście jest tam delegowana siostra, która, mówiąc kolokwialnie, obsługuje drzewa owocowe i grządki. Jak możemy trochę tak ciekawsko, wścibsko podejrzeć siostry wizytki w ich klauzurze właśnie na terenie ogrodu, korzystając ze zdjęć satelitarnych Google Maps, co skrzętnie wykorzystałem i sobie tam pooglądałem. Natomiast w ogrodzie wizytek jest cenny zabytek drewniany i to spędza sen z powiek wielu historykom sztuki, architektom, którzy by chcieli ten zabytek na własne oczy obejrzeć. To jest kalwaria drewniana z XVIII wieku. Ale o tym miejscu mówię dlatego, że znajduje się w samym sercu Warszawy, przy ruchliwym krakowskim przedmieściu, uniwersyteckim, tętniącym życiem, z autobusami, kawiarniami, pubami, wycieczkami podążającymi w te i nazad. I tam właściwie cały dzień i całą noc to życie tętni i ten gwar miasta jest odczuwalny. Natomiast wystarczy kilkadziesiąt metrów zboczyć właśnie w stronę kościoła sióstr wizytek. Skierować się ku bramie, która zawsze jest otwarta. I już człowiek będzie w zupełnie innej przestrzeni. Uwaga, to jest kościół i klasztor, który w znakomitym stanie przetrwał II wojnę światową, czyli to jest oryginał, co bardzo ważne i rzadko w przypadku Warszawy. I jak już wejdziemy pod klasztor, to nawet zapachy się zmieniają. Ja wyczuwam tam zapach drewna. Jak wejdziemy do środka, to staniemy właściwie u progu klauzury. Można tam jeszcze zadzwonić. System komunikacji jest szczególny, bo mamy z jednej strony kutą, bardzo potężną i solidną kratę w rozmównicy. Możemy zaczekać. Czasem trzeba trochę cierpliwości, żeby siostra, na przykład przełożona, podeszła na wywiad z dziennikarzem, chociaż wywiadów siostry udzielają niechętnie, ale mi się udało kilka razy porozmawiać. Ale muszę to dodać, że częstymi gośćmi u sióstr w klasztorze są warszawscy żebracy. Byłem świadkiem wielokrotnie, jak bezdomnych siostry częstowały jedzeniem. To się odbywa w ten sposób, że jest takie koło drewniane, taki walec przedzielony ścianką, dwukomorowy, jak panie na poczcie czasem wydają resztę w taki sposób, to jest większe urządzenie i siostra może talerz na przykład po swojej stronie, czyli tej zamkniętej dla świata, klauzurowej, wstawić taką miskę z zupą, no cokolwiek, jogurt jakiś, przekręci i wtedy po stronie już świata zewnętrznego pojawia się ten obiekt, a siostra swojego oblicza nie zdradza.
A wizytki jeszcze w tamtym czasie były znane z hodowli pomidorów.
No tak.
Zapach pomidorów jeszcze gdzieś tam unosi się.
Zimą pewnie nie, ale ja zachęcam do wizyt, u wizytek wiosną, latem, jesienią. Powiem tak, jeśli państwo podejdą z kolei do bramy potężnej, bramy ogrodu, tego, który znajduje się na terenie klauzury, bo jest jeszcze mniejszy ogródek, do którego wstęp jest wolny, ten ogródek, w którym mieszkał, przy którym mieszkał ksiądz Jan Twardowski. Ale jak dojdziemy do bramy ogrodu wielkiego, klauzurowego, to tam też jest właśnie takie koło, taki bęben i też siostra, jak ją zawołamy, możemy skorzystać z dzwonka, możemy, nie wiem, czy to będzie kulturalne, ale tak się też robiło kiedyś, zadudnić po prostu dłonią zwartą w te wrota i po jakimś czasie gwarantuję, że siostra ogrodniczka się odezwie, może takim nieśmiałym głośnikiem, szczęść Boże, no, i trzeba nawiązać rozmowę, oczywiście można powiedzieć, siostro, no, takie ekologiczne jabłko z ogrodu chętnie bym zjadł, oczywiście co łaska tutaj wsadzę do tego koła i gwarantuję, że za chwilę siostra to jabłko położy. Oto będzie ogromna frajda takie wizytkowe jabłuszko sobie zjeść. Oczywiście mam nadzieję, że nie będzie takiego efektu, że cała Warszawa się rzuci zaraz. Pewnie nie.
Ale słuchacze.
Zachęcam do odwiedzania. Trzeba oczywiście odpowiednio tam się zachować, ale atmosfera tego miejsca no sama narzuca nam jakby postawę. Jeśli o jakimś miejscu w Warszawie możemy powiedzieć, że charakteryzuje się genius loci, to teren klasztoru, z tym, że mówię, mam na myśli szerzej, przyklasztorne siostry wizytek z pewnością jest takim miejscem.
Józefowi Dziekońskiemu możemy, a raczej powinniśmy być szczególnie wdzięczni. Projektował kościoły, ale nie tylko. Powiedzmy, jaką otrzymał zapłatę. No i mam nadzieję, że powiemy też o tym zegarze szczególnym. Drodzy Państwo, przenosimy się na Pragę, Katedra Warszawsko-Praska, tak. Świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika.
Józef Pius Dziekoński był głównym architektem episkopatu dawniej. Właściwie głównymi jego dziełami nie tylko w Warszawie były kościoły, chociaż Józef Pius Dziekoński projektował także kamienice,
szpitale.
Do dziś szpitale i jedną cerkiew, która już nie istnieje, przy szpitalu Dzieciątka Jezus. Zresztą ten zabudowanie szpitala Dzieciątka Jezus też z jego pracowni pochodzą. W Alejach Ujazdowskich jest kamienica, też neogotycka, projektu Dziekońskiego. Natomiast ty pytasz o Katedrę Warszawsko-Praską, Kościół Świętego Floriana i Michała Archanioła, który to Dziekoński uważał za swoje największe dzieło. Pytałaś o zapłatę. Jeśli chodzi o ten kościół, to sądzę, że pracownia Dziekońskiego została odpowiednio wynagrodzona, ale rozmawiałem kiedyś z Olgierdem Dziekońskim, prawnukiem Józefa Piusa, który zdradził mi kilka ciekawych historyjek, bym powiedział, z życia rodziny. Zresztą sam jest architektem, podobnie jak jego rodzice. Nie chcę skłamać, więc może mi się uda znaleźć w książce ten fragment. W każdym razie był taki przypadek, podobno, że Józef Pius Dziekoński przedłożył projekt kościoła, a że parafia była uboga, to zapłacono mu w kurach i w jajkach.
Tak, i właśnie taki fragment w tej książce znalazłam chyba na stronie 48, bo jestem wzrokowcem. Tak myślę, że było. A jak, drodzy państwo, odwiedzicie Białystok, to tam jest bardzo podobna katedra.
Zgadza się. O tych podobieństwach warto wspomnieć, dlatego że łatwo bardzo zidentyfikować, nawet jak się nie wie, że coś jest dziełem Józefa Piusa Ciegońskiego, to dosyć łatwo zidentyfikować jego projekty. Dlatego, że Józef Pius Ciegoński prowadził właściwie przedsiębiorstwo projektowe. Te wszystkie kościoły to jest taka składanka, bym powiedział, jak z klocków Lego. To znaczy w tym przedsiębiorstwie były gotowe wzorce, na przykład sterczyn, na przykład obramowań okiennych, wież i tak dalej. I pracownicy Ciegońskiego po prostu pod dyktando mistrza składali z tych gotowych jakichś komponentów całość. No oczywiście to wszystko musiało być spójne i musiało być znakomite.
W kościele środowisk twórczych posługiwali jezuici, a potem?
Posługiwali jezuici, później kościół został przekazany pannom, właściwie kanoniczkom. To były takie świeckie, dobrze urodzone panny, które mieszkały pierwotnie na Maryvillu, dawnym Maryvillu, który znajdował się na terenie obecnego Placu Teatralnego, ale kiedy w XIX wieku, w pierwszej połowie XIX wieku Rosjanie postanowili uporządkować teren Maryvillu, który rzeczywiście już nie miał nic w sobie z dawnej królewskiej świetności, to rozebrano ostatnie zabudowania, a mały fragmencik, o czym chyba w książce nie piszę, wkomponowano w gmach Teatru Wielkiego. A same siostry, przepraszam, panny, bo to były świeckie panny, kanoniczki, przeniosły się właśnie do kościoła świętego Andrzeja pojezuickiego. Dziś to kościół środowisk twórczych, tak.
Gdzie znajduje się najdłużej istniejący drewniany kościół współczesnej Warszawy?
Teoretycznie tym najdłużej istniejącym drewnianym kościołem Warszawy jest kościół świętego Michała Archanioła w Grodzisku, czy na Grodzisku przy ulicy Głębockiej. To uroczy kościółek, właściwie na peryferia, gdzieś na obrzeżach miasta, obecnie w bardzo dobrym stanie. Natomiast ja w książce też wyrażam pewną wątpliwość co do ciągłości, bo kościół był przynajmniej kilkukrotnie niszczony, pierwszy raz w czasie potopu szwedzkiego, natomiast tradycja sięga królowej Bony, która miała być fundatorką tego kościoła. I rzeczywiście jest taki szlak drewnianej architektury Mazowsza i na tym szlaku występują dwa warszawskie drewniane kościoły. Ten uznawany jest za najstarszy.
No właśnie, nie wiem, czy teraz o tym porozmawiamy, czy zadamy takie pytanie konkursowe naszym radiosłuchaczom. Ile jest krzyży na Placu Trzech Krzyży?
Możemy zadać pytanie, ale ja nie znam na nie odpowiedzi, bo to zależy jakby liczyć, zależy jak liczyć.
No powiedzmy każdy, właśnie, każdy się, który krzyż liczymy?
Bo to jest tak. Legend o tym, skąd się wzięła nazwa Placu Trzech Krzyży, jest przynajmniej kilka. Na różne sposoby próbowano sobie tę nazwę jakoś wytłumaczyć. Pewnie nie byłoby takiej potrzeby, gdyby to było oczywiste, gdyby tam stały trzy krzyże, ale stoją dwa krzyże na kolumnach, a ten trzeci sobie trzeba jakoś dopowiedzieć. Uznaje się, że tym trzecim krzyżem jest krzyż trzymany przez świętego Jana Nepomucena, czyli figurę, która stoi pomiędzy dwoma kolumnami, ale jak policzymy jeszcze krzyże na kościele, no to nam się zrobi ładna liczba wtedy.
Powiedzmy, że to szczególne miejsce, drodzy państwo, bo Piotr w swojej książce Echa dawnej Warszawy, kościoły i kaplice wspomina o znamienitych osobistościach właśnie przy Placu Trzech Krzyży.
Domyślam się, kogo masz na myśli. Rzeczywiście tak. Trudno oznamienić osobistości. Chodzi o cara Aleksandra. Nie, żartuję. Chodzi pewnie o papieży, tak?
Tak.
Zgadza się. No, bo też przy ulicy Książęcej stoi budynek, który był pierwszą, żebym nie skłamał, nuncjaturą apostolską i tam mieszkał między innymi Achilles Ratti, późniejszy Pius. Zawsze mi się myli, czy
11,
12 czy 11.
11. Tak,
Pius XI to był nuncjusz apostolski w Polsce, w Warszawie, w bardzo trudnym okresie, w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Jako jeden z dwóch dyplomatów nie opuścił Warszawy w 1920 roku i ta Warszawa na zawsze pozostała w jego sercu, a później stał się następcą świętego Piotra. Podobnie było z Pawłem VI, który też w Warszawie urzędował wcześniej. I oni obaj mieszkali właśnie przy ulicy Książęcej.
A gdzie znajduje się wieża, którą według legendy miał wybudować młynarz z nad Wisły?
To krótko odpowiem na to pytanie. Ta wieża to jest dzwonnica kościoła Najświętszej Marii Panny na Nowym Mieście. Pełne wezwanie tego kościoła to nawiedzenie Najświętszej Marii Panny, często mylone z narodzeniem. Narodzenie Najświętszej Marii Panny to kościół na Leśnie, a ten jest pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Rzeczywiście, zgodnie z legendą, młynarz nadwiśleński wystawił tę wieżę, bo miał przyobiecane potomstwo przez samą Matkę Bożą z tego tytułu.
Nasz redakcyjny kolega Piotr miał taką prośbę, byśmy zacytowali fragment książki. Wracamy oczywiście, można powiedzieć, do tych ukochanych, ołubionych wizytek.
Bo ty powiedziałaś, że będziemy cytować, to zasugerowałem, żeby to nie był żaden nietrafiony fragment.
No to zobaczymy, co Piotr wybierze. Za moment zadamy pytanie konkursowe.
To ja mam cytować.
Tak.
To może zadam, nie będę cytował, a zadam od razu pytanie i ewentualnie na koniec coś zacytuję, bo mamy oczywiście egzemplarz i bardzo chciałbym przekazać tę książkę słuchaczom.
Z dedykacją oczywiście.
Wpiszę. To może takie pytanie. Ponieważ mówiłem o kościele świętego Marcina przy ulicy Piwnej, dla jakiego zakonu pierwotnie ten kościół powstał? Jaki zakon był obecny przy ulicy Piwnej w kościele świętego Marcina pierwotnie?
22 670 1000, 22 670 1010. Zanim zadałeś pytanie, to już telefon dzwonił, no zobaczymy, czy ktoś lubi ryzyko, czy rzeczywiście jest takim znakomitym znawcą Warszawy. Halo, dzień dobry, kogo po drugiej stronie witamy?
Dzień dobry. Miło, ale nie wiem, bo strzelam odnośnie pytania PR-u.
Niestety nie.
Niestety
no, nie. Związani dziękuję byli z innymi kościołami. Dziękuję. Może zdążymy jeszcze jeden. Do widzenia. Może jeszcze jeden telefon zdążymy odebrać.
Przypomnijmy pytanie konkursowe.
Jaki zakon obecny był przy ulicy Piwnej i jaki zakon był związany pierwotnie z kościołem świętego Marcina? Dodam, że w ogóle kościół świętego Marcina to pierwszy kościół zbudowany w Warszawie dla zakonu. Zatem zakon, o który pytam, był pierwszym zakonem obecnym
jeszcze
na terenie
tutaj
starej
pytanie
Warszawy.
I z taką prośbę otwieram sobie tutaj naszego, mojego outlooka osobistego. Zapytaj o kościół świętego Wawrzyńca, ale teraz odbieramy telefon. Halo, dzień dobry, kogo witamy?
Tak.
Dzień dobry.
Ewa Bednarkiewicz.
Witam panią.
Wydaje mi się, że jezuitów.
Jezuici mieli zakusy na ten kościół, mieli zakusy na szpital,
który tam się... Tak, ogólnie są znani z tego, że mają zakusy.
Tak, podobnie jak mansjonarze od świętego...
A więc Kamedół.
Też Kamedół, to na Bielanach.
Przykro nam. Dobrze, jeszcze mamy kolejny telefon.
Myślałem, że to proste pytanie.
Może nie. Jednak nie wiesz, dla ciebie na pewno, ale
halo?
Już... Halo,
dzień dobry. Pan na pewno będzie wiedział.
To znów jestem Piotr. Według mnie to byli augustianie.
Oczywiście. Panie Piotrze, książka wędruje do pana. Augustianie.
Gratulujemy serdecznie.
W tygodniu. Dziękuję.
Gratulujemy, panie Piotrze, więc dwie kobiety próbowały, dwie niewiasty.
Ale ile zgromadzeń nam się tu pojawiło na antenie. Rzeczywiście, no bo Warszawa jest naprawdę bogata pod tym względem.
To co, otwieramy na stronie 13 nasze wizytki?
Możemy otworzyć, szybko przeczytam, bo za chwilę mamy wiadomości.
Dobrze. Ja zacznę, a Piotr dokończy. Chodził z dzwoneczkiem u nogi, co by w porę płoszyć cnotliwe panny. Nigdy żadnej miał nie zobaczyć. W zabudowaniach klasztornych system koło wrotów służy do wymiany dóbr i korespondencji także z rodzinami.
Najczęstszymi gośćmi u wrót klauzury są jednak warszawscy żebracy, których wizytki miłosiernie karmią.
Tak, a na to pytanie dotyczące świętego Wawrzyńca jeszcze odpowiemy. Redaktor Piotr Atremski był dzisiaj moim i państwa gościem.
Mogę
Piotr zresztą codziennie
gości
w państwa domach. Echa dawnej Warszawy, kościoły i kaplice sercem polecam.
Mogę jedno zdanie na koniec. 24 lutego w księgarni Świat Książki przy Alei Solidarności, to jest księgarnia Żeromskiego, będzie spotkanie autorskie o godzinie 18:00. Zapraszam, będzie wiele atrakcji.
To do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.